w audycji z innej bajki. W studiu pojawił się zapowiadany gość, Sylwia Śliwocka, psycholog, Akademia EQ.
EQ.
Witam bardzo serdecznie.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Buntownicy pojawiają się nie bez powodu. Kiedy już kończy się ten wiek, dziecko skończy 10 lat, no to pojawia się już w metryce więcej niż jedna cyferka. Potem 11, 12, no i tak do 18, 19 roku życia. Kawał życia młodego człowieka i rodzica, bardzo dużo się w tym czasie dzieje. Dziecko się zmienia. Jak poradzić sobie z tym okresem rozwojowym? Oto jest pytanie, ale może zacznijmy od tego, że kiedy myśli się o nastolatku, to najczęściej myśli się o tym, że taki nieopierzony młody człowiek, któremu pryszcze na nosie się pojawiają. I to jest pierwsze skojarzenie dotyczące burzy hormonalnej. Ale przecież to jest o wiele bardziej złożony proces dojrzewania i nie można go sprowadzić do tego, co dzieje się w organizmie, i nie można go sprowadzić do dojrzewania w sferze seksualnej, chociaż jest to jeden z bardzo ważnych obszarów. Może na początek powiedzmy, co się dzieje z takim młodym organizmem, kiedy wchodzi w okres dojrzewania. Co się w tej fabryce dzieje?
Oj, w fabryce się dzieje bardzo dużo, ale myślę, że na początku jeszcze bym chciała powiedzieć, że nastolatki bardzo nie lubią, kiedy słyszą, jak się o nich mówi, o to nastolatek, tak? Bo to jest takie szufladkowanie ich właśnie do jakiegoś takiego zbioru pojęć o jakimś właśnie byciu opryskliwym, leniwym, jakimś takim niefajnym.
Może w ogóle nastolatki nie lubią etykietek?
Bardzo nie lubią etykietek. Mhm. I w ich organizmach się dzieje naprawdę bardzo dużo. To jest taka ogromna reorganizacja, to jest taki ogromny remont. To jest plac budowy i tam się naprawdę bardzo dużo dzieje różnych rzeczy. Pryszcze są, myślę, że jednym z elementów, które się pojawiają w takim dorastającym ciele. Okres nastoletni to jest taki czas przechodzenia od dzieciństwa do dorosłości. I jeżeli byśmy mówili o takich celach rozwojowych, tak, o celach rozwojowych, które mają nastolatki do zrobienia w tym czasie, które są bardzo ważne.
Ale powiedzmy może, jak wytłumaczyć to określenie cel rozwojowy? To znaczy, to są takie elementy, które dziecko realizuje dorastając?
Tak, to są takie, to są elementy, to są cele, które mają być jakby zrealizowane po to, aby ten młody człowiek stał się taką autonomiczną, dorosłą, dojrzałą osobą. I to, co jest do zrobienia, to, tak jak pani powiedziała, ten taki pierwszy podstawowy to jest rozwój seksualny. I on chyba najwcześniej w ogóle jakby taki się pojawia, bo mniej więcej w okolicach 12 roku życia. Przepraszam. I on jest podstawowy.
A przepraszam, jeszcze dopytam. Około 12 roku życia to mi się kojarzy z pierwszą miesiączką dziewczyn, a w przypadku chłopców?
Dokładnie. To się pojawiają polucje nocne. To jest mutacja. Tak, to są te wszystkie zmiany związane z rozwojem seksualnym. Drugi taki ważny, który jest bardzo często takim powodem wielu sporów w rodzinach, to jest to, że dzieciaki mają do zrealizowania kwestię związaną z autonomią, czyli z takim odseparowaniem się od rodziców, z podejmowaniem samodzielnych decyzji, ze samostanowieniem, z taką własną przestrzenią, własnym światem, decydowaniem. I to jest taki element w relacjach rodzinnych pomiędzy dzieckiem, nastolatkiem a rodzicami, który właśnie często wprowadza różnego rodzaju zamieszania i konflikty. Kolejny element rozwojowy, cel rozwojowy to jest kształtowanie tożsamości. Czyli dzieciaki jakby odpowiadają sobie na pytanie, kim ja jestem, po co ja tu jestem. w ogóle po co ten świat, tak? Są naprawdę, to są takie pytania fundamentalne, podstawowe i czasami jak widzimy nastolatki, które mają słuchawki na uszach i się zamykają w pokojach, to być może właśnie one sobie próbują odpowiedzieć na takie pytanie. Jest jeszcze jeden cel, czyli dziś dzieciaki próbują zorganizować swój system wartości, czyli jakby to wszystko, co dostały do tej pory od rodziców, one sobie jakby oglądają i próbują i patrzą, która z tych wartości, którą uzyskały od rodziców, chcą mieć jako swoją. Także no bardzo dużo rzeczy się dzieje i ten świat wewnętrzny naprawdę on dzieciaki bardzo mocno zajmuje.
Nic dziwnego. A gdyby mogła Pani podpowiedzieć, jak rodzic może uszanować rozwój autonomii dziecka? Bo przed chwilą właśnie wspomniała Pani o tym, że ta autonomia, dążenie do autonomii jest jednym z tak zwanych celów rozwojowych. No i jak to mądrze zrobić? Bo wyobraźmy sobie, na początku, kiedy dziecko jest malutkie, no wiadomo, że jest uzależnione od rodziców. Potem idzie do szkoły i też sprawujemy opiekę. A ponieważ czasy mamy takie, że rodzice mają dostęp do wielu źródeł informacji i są siłą rzeczy coraz bardziej świadomi, nawet jeżeli nie szukają, to mają więcej tych informacji na temat wychowania. Nawet włączając telewizor, mogą natrafić na takie programy, więc pielęgnują, chuchają, dmuchają, chodzą na zebrania, wożą na dodatkowe zajęcia. A tutaj nagle zdarza się moment, kiedy dziecko mówi, a ty mnie odprowadź tutaj do rogu tego budynku, ja do szkoły dalej pójdę sam. I być może to jest jeden z takich wyraźnych przejawów budzenia się tej autonomii, no ale to jest początek. Co może się zdarzyć dalej na tej ścieżce budowania własnej autonomii?
Dzieci dają jasne sygnały, że one chcą same, że one pójdą, że one wybierają coś, że one wolą coś, że one nie chcą czegoś, albo coś chcą, albo że nie pojadą. Ja myślę, że to się dzieje mnóstwo razy dziennie, bardzo dużo. I teraz zależy od tego, jak rodzic będzie odbierał to słowo nie, bo to jest najczęściej właśnie na różne sposoby powiedziane nie. No jeżeli rodzic woła dziecko, czy prosi, żeby coś zostało zrobione i słyszy na przykład, że nie, że ono nie chce, to o tym rozmawiałyśmy już przy okazji rozmawiania o tym nie z miłości. Tu chodzi o taką, tu chodzi o umiejętność jakby poszanowania tego, że dziecko ma swoje zdanie i ma do tego pełne prawo. Ma prawo coś chcieć i ma prawo czegoś nie chcieć. I jeżeli my będziemy to szanować, te granice, tak? Jeżeli pozwolimy dziecku być na to, żeby ono było asertywne, no to dajemy mu naprawdę piękny prezent, taki naprawdę ubogacający jego życie, żeby potrafiło później w dorosłym życiu powiedzieć nie wtedy, kiedy faktycznie będzie taka potrzeba.
No dobrze, ale no. Wyobraźmy sobie, że ja znowu wrócę do wyrzucenia śmieci, tak na przykład, bo chyba taki sam przykład, kiedy mówiłyśmy o niezmiarce, coś jest jakiś problem z tymi śmieciami. Najwyraźniej. I słyszę jako mama, tata, dziadek, babcia, zaraz. Koniec dialogu. Ale może tak psa wyprowadzisz. Zaraz. Nic się nie dzieje. I mam wrażenie, że są takie słowa, które zawieszają komunikację i jak tę komunikację popchnąć? Bo myślę, że zaraz jest jeszcze gorsze niż nie. Albo tak.
To dlaczego dzieci odpowiadają zaraz? Dlatego, że one to słyszą od nas. To w ogóle to tak jest po pierwsze, tak? Czyli zaraz one usłyszały od nas kiedyś wcześniej. I jeżeli spojrzymy na relacje z dzieckiem, to faktycznie myślę, że nie jeden raz mówimy dzieciom zaraz. a one przychodzą, bo chcą się bawić. Mówimy o takich mniejszych dzieciach, tak? Bo chcą, żebyśmy na coś spojrzeli albo wysłuchali. Wtedy mówimy, nie, teraz nie, bo ja coś robię, zaraz to zrobię.
Albo chwilka.
Także potem jakby Jul też bardzo ładnie o tym pisze w swojej książce, że tak naprawdę okres dorastania dziecka jest tym okresem zapłaty, że jeżeli dzieci były krytykowane na przykład przez rodziców, jak były mniejsze, to w okresie nastoletnim no po prostu będą krytykowały rodzica. Także trochę tak to wygląda.
Troszkę zbieramy żniwo,
tak mówię, że to jest właśnie taki czas zapłaty przez dzieci. A co zrobić? Jak słyszę zaraz, to jest w ogóle jakby to jest cały temat, tak? Co można było zrobić? I jeżeli zaraz, to kiedy, tak? Ale to też tu wchodzimy w temat granic, zależy od tego, ile ja mam zasobów, czy ja mogę to wynieść, czy tak, o co chodzi, czy ja się właśnie chcę jakby przepychać, czy o co tak naprawdę chodzi w tym wyrzucaniu śmieci, bo jeżeli ja mam dobrą relację z dzieckiem, jeżeli poproszę o wyrzucanie śmieci i usłyszysz zaraz, to mogę powiedzieć, hej, okej, okay, w takim razie zaraz, czy i kiedy, za 5 minut, a jak za 5 minut nie wyrzuci śmieci, to mogę zapytać się, ale w czym problem, nie chce ci się. To jest takie budowanie relacji, bo jeżeli ja się uprę przy tym zaraz, to będę chciała, żeby to było zaraz, natychmiast, albo już teraz, bo ja tak chcę, to nie służy budowaniu relacji i nie
to
służy...
To nie jest dialog,
nie służy budowaniu relacji i nie służy uszanowaniu granic ani dziecka, ani moich, bo tu dochodzi do jakiegoś konfliktu, tak czuję, przy takim zaraz.
To do tej fabryki ciała i fabryki myśli, która bardzo intensywnie pracuje, do tej fabryki porównuje cały czas organizm nastolatka. W jaki sposób rodzice mają się odnieść na przykład do też jakichś eksperymentów seksualnych, albo kiedy na przykład rodzic zobaczy jakąś wstydliwą sytuację? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie. Sylwia Śliwocka, psycholog, dzisiaj gościem audycji Z innej bajki. Rozmawiamy o nastolatkach, o buntownikach, o tym, że w ich organizmach i mózgach zachodzi cały szereg reakcji. Stąd też pojawiają się trudne relacje, nowe doświadczenia i w życiu tych młodych ludzi, i w życiu rodziców, którzy nagle, może źle powiedziane, no ale są stawieni w różnych sytuacjach, czasami konfliktowych, czasami bardzo emocjonalnych, i rozmawiamy o tym, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ale obiecałam Państwu przed chwilą, że teraz przejdziemy do wątku ciała, dużo zmian hormonalnych i dojrzewanie również w aspekcie seksualnym. I chciałam zapytać o to, jak powinien dobrze zareagować rodzic, który na przykład wchodzi do pokoju i zastanie swoje dziecko, które na przykład ogląda pornografię. To jest teraz w zasięgu ręki. Czasy się pozmieniały, to nie będzie tak, że schowa dyskretnie gazetę pod łóżko, pewnie częściej zajrzy w telefon komórkowy albo właśnie siądzie przed ekranem komputera. Jak się mądrze zachować w takiej sytuacji?
Myślę, że bardzo ważna jest nasza reakcja, że dziecko będzie obserwowało to, jak my zareagujemy na to, co zobaczymy albo co usłyszymy. Dobrze jest porozmawiać, ale oczywiście, że porozmawiać, tylko chodzi tu o taki rodzaj rozmowy. Też się odniosę do Jula, bo tu chyba wydaje mi się, że to pojęcie sparring partnera jest takie bardzo adekwatne.
To musimy wyjaśnić słuchaczom, właśnie, którzy nie wiedzą, nie znają tego pojęcia.
Właśnie chcę powiedzieć, że sparring partner to jest takie pojęcie wprowadzone przez Jula, które wskazuje na to, że dorosły rodzic w relacji z nastolatkiem powinien być taką osobą, która jakby stawia taki maksymalny opór, ale nie raniąc jednocześnie. Czyli w takiej sytuacji, o której pani wspomniała, tak, że wchodzimy i widzimy na przykład nasze dziecko ogląda pornografię, dobrze jest jakby porozmawiać, zapytać, zaciekawić się, dlaczego tak się dzieje, znaczy, co spowodowało, że dziecko to ogląda, że ma takie, nie wiem, zapotrzebowania, tak, bo to jakaś ciekawość pewnie, albo może rówieśnicy go namówili, albo ją, to może być mnóstwo powodów, dla których dziecko ogląda pornografię.
A jeżeli dziecko nam nie odpowiada?
No, to też pytanie jest, dlaczego nie chcę odpowiedzieć, tak? To znowu wrócimy do tej autonomii, tak? To wszystko jest bardzo ze sobą powiązane.
Tak, oczywiście, to są złożone sytuacje, tak? Ale tak się zastanawiam. Jeżeli wchodzimy do pokoju i zastajemy sytuację właśnie oglądania pornografii. Okay. Już trzymajmy się tego.
No, trzymajmy się, to możemy wejść i powiedzieć, hej, ale co to jest? Ja nie chcę, żebyś to, nie chcę, żebyś to oglądała, tak? Nie chcę, żebyś to oglądała, nie chcę, żebyś to oglądał. Proszę, żebyś to wyłączyła, wyłączył. No i to jest takie to postawienie granicy. Ja nie chcę, mówię o sobie, też bardzo ważne jest używanie komunikatu ja nie chcę, żebyś to oglądał, nie chcę, żebyś to oglądał, a nie chcę tego, tak chcę, żebyś to wyłączył.
Ja nie chcę, żebyś to oglądał, a nie bój się Boga, wyłącz ten komputer, szlaban na tydzień.
Mm-hmm. No tak, bo mówimy...
Ja oczywiście wyjaskrawiam teraz, ale chcę, żeby Państwo poczuli tę różnicę. Czyli stawiamy granice.
Stawiamy granice i... Potem jakby tak jak emocje opadną, bo domyślam się, że emocje mogą mieć różny poziom, ale jak opadną, absolutnie nie w emocjach, nigdy nie w emocjach. Jak emocje opadną, to można zadać pytanie, bo to jest też bardzo ważne, taką uruchomić ciekawość, tak? Co się dzieje, tak? Co ciebie popchnęło do tego, żeby oglądać, nie wiem, film albo pornografię. Tu chodzi o naprawdę na każdym kawałku, w każdym aspekcie chodzi o budowanie relacji. No tak, i myślę, że takie silne emocje i absolutnie zawstydzanie, czy jakieś takie bój się Boga albo coś takiego, to jest, to może tylko i wyłącznie doprowadzić do tego, że dziecko będzie unikało jakiegoś takiego otwartego kontaktu, czyli że nie otworzy komputera, kiedy będzie wiedziało, że mama, tata są na dole, tylko będzie to robiło w ukryciu i wtedy dzieci zaczynają żyć w tak zwanym, to się nazywa takie podziemie, czyli mają po prostu życie, o którym rodzice nie wiedzą. Mhm. To chyba nie o to chodzi.
A co z buntem? Mówi się też, że to jest okres buntu, kiedy dzieci się po prostu przeciwstawiają, buntują, nie chcą współpracować.
No i cudownie, że się buntują. To dzieciaki mają się buntować. To jest zupełnie, to jest absolutnie zrozwojowe, tak? Dzieciaki się buntują przeciwko temu, co widzą, temu, co... Teraz zastanawiam się, jak to powiedzieć, ale tak, temu, no takiemu staremu układowi, bo co mam na myśli? Mam na myśli to, że nastolatki poprzez ten rozwój, który się dzieje w mózgu i takie parcie do nowości, do poszukiwania nowości, czyli to, co znają, czyli takie zachowania rodziców, podejście rodziców, taki schemat funkcjonowania świata, one to chcą złamać, tak? Ponieważ dzieciaki mają w środku taki impuls, imperatyw do tego, żeby poznawać, tworzyć nowe i to stare jest po prostu mało atrakcyjne, ale mnóstwo jest, jeżeli chodzi o bunt. Ja bym chciała tu powiedzieć coś, co jest naprawdę bardzo istotne, że dzieciaki się buntują nie przeciwko całym rodzicom, tylko dzieci się buntują przeciwko niektórym zachowaniom rodziców, które dzieciaki ranią albo które dzieciakom nie odpowiadają. Teraz jakby chciała się odnieść do tych celów rozwojowych, o których powiedziałyśmy. Dzieci buntują się, jeżeli rodzice uniemożliwiają im zrealizowanie niektórych celów rozwojowych. I bardzo ważne jest, żeby rodzice jakby wiedzieli, że dzieciaki nie odrzucają rodziców, że czasami jak coś, nie wiem, powiedzą nieprzyjemnego, niemiłego, opryskliwego, trzasną drzwiami, wyjdą z domu, no cokolwiek, tak? To nie jest, że mamo, tato, ja cię nie kocham, tak? Ja cię nienawidzę. Wręcz odwrotnie. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że dzieci, że nastolatki naprawdę potrzebują one potrzebują mnóstwa akceptacji, mnóstwo miłości rodzicielskiej. Jeżeli są rodzice, którzy się obrażają na dzieci i odsuwają się od dzieci, w związku z tym,
tak się zdarza.
Tak, że dziecko na przykład, nie wiem, wyszło, trzasnęło drzwiami i jest po prostu okropne i wstrętne. Jeżeli rodzic odrzuca takie dziecko, odsuwa się od niego, tak? No to dziecko cierpi, nie wiem, czy podwójnie, czy potrójnie, czy jeszcze jak, bo jest, czuje się osamotnione, niezrozumiane. I tak dalej, i tak dalej.
Czyli instrukcja dla rodziców, przypominamy, bycie sparring partnerem, proszę się przygotować na to, że będziecie workami treningowymi, bo dzieci ćwiczą po prostu swoją tożsamość, która się tutaj wykluwa.
Przede wszystkim być, wspierać, słuchać, obserwować, rozmawiać.
A co jeżeli mamy wrażenie, że nasze dziecko się nie buntuje? Nie wiem, taka grzeczna.
No to też nie jest dobra informacja.
To znaczy, że zastanawiam się na podstawie tego, co pani powiedziała przed chwilą, czy to może być informacja, na przykład, że dziecko już zeszło właśnie do tego podziemia i funkcjonuje sobie oficjalnie, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, żeby mieć tak zwany święty spokój. Czy to może znaczyć, że coś się rozwojowo dzieje nie tak i że rzeczywiście może być tak, że nie ma tego okresu buntu albo że on jest przesunięty w czasie?
Różnie może być, tak jak pani powiedziała, że te różne zachowania zeszły już gdzieś tak do podziemia i jakby na powierzchni funkcjonuje bardzo fajnie, żeby w domu było spokojnie, ale też to, co może się wydarzyć, to to, że taka agresja czy taki bunt, on jest skierowany do wewnątrz. To znaczy, że to jest takim, jeżeli mamy takie grzeczne dziecko, które się nie buntuje, takie grzeczne, nie wiem, 16, 17, 18-letnie, to trzeba naprawdę bardzo mocno się przyglądać, czy to, co powinno być na zewnątrz, czy czasami nie jest skierowane do wewnątrz. Ja mam tu na myśli różne takie zachowania, nie wiem, depresyjne, czy jakieś takie inne.
Czy autodestrukcyjne, które też się zdarzają.
Tak, autodestrukcyjne. Także, ale to też nie musi być tak, że każdy nastolatek się musi naprawdę jakoś mocno buntować, tak? Bo jeżeli relacja jest fajna w rodzinie, jeżeli relacje pomiędzy rodzicami i dzieckiem są okej i dziecko jest rozumiane, akceptowane i wspierane, to nawet jeżeli ono tupnie nogą czy trzaśnie drzwiami, to wrócą do siebie członkowie tej rodziny i to będzie zupełnie okej.
A propos trzaskania drzwiami, poza anteną wspomniała pani o bardzo ważnym elemencie, o tym, w jaki sposób dziewczyny emanują dojrzewaniem. Często mówi się, że to młode pokolenie to takie niewychowane, a w tramwaju, jak rozmawiały ze sobą dziewczyny, to po prostu więdły uszy. Tymczasem okazuje się, jest to bardzo ciekawe, że to też jest rozwojowe. Proszę o tym powiedzieć.
To jest rozwojowe, że u chłopaków jest zwiększony wielokrotnie poziom testosteronu. Jest taki wyrzut i to się przejawia w niecierpliwości, irytacji. Taka niecierpliwość, irytacja. Coś jeszcze, bo ja już teraz mi wypadło, bo to jeszcze jest trzeci element był chyba. A u dziewczyn...
A czy to nie była agresja?
Agresja, ale to właśnie niecierpliwość, taka złośliwość. A u dziewczyn, tak jak rozmawiałyśmy, to mnie też zafascynowało, że dziewczyny się robią po prostu agresywne werbalnie. I to ma związek z wielokrotnym wzrostem estrogenów i to chyba faktycznie jakoś się dzieje, że słyszymy dziewczyny, które no jak...
Jak szewc przysłowiowy.
Dokładnie tak. No, jak
i co się z tym dalej dzieje? Znaczy trzeba upominać? Pewnie tak, no jednak interweniować.
Tak, ale też w taki sposób... W taki sposób rozsądny, czyli znowu taki ten sparring partner, czyli ten rodzic, który jakby stawia granice i mówi nie podoba mi się to, nie chcę, ale nie mówi tego z jakimś takim ładunkiem emocjonalnym, bo to jest istotne. żeby to było powiedziane, nie podoba mi się to, nie chcę tego, nie chcę takiego słownictwa w domu. Kropka. Tak?
A teraz mi przyszło do głowy coś jeszcze. Czy to jest tak, bo jeśli mówimy o tej werbalnej agresji, o używaniu wulgaryzmów, to mówimy o warstwie no właśnie werbalnej, wypowiedzianej, warstwie słów, tak? Otwieram usta i wyrzucam energię, wypowiadając takie słowa. A czy równolegle możemy o takiej samej sytuacji powiedzieć na przykład w mediach społecznościowych? Tutaj już dochodzimy pewnie do zjawiska hejtu, ale czy taka dziewczyna dojrzewająca, w której ciele po prostu poziom estrogenów szybuje gdzieś hen wysoko, jak napisze coś brzydkiego na przykład na Facebooku, to to działa w podobny sposób? Zastanawiam się.
Nie myślałam o tym. Pewnie tak. Nie wiem, czym się różni hejt chłopaków od hejtu dziewczyn, czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o Facebook, o media społecznościowe.
Pewnie jest też tak, że to bardziej złożone jest pojęcie niż jednorazowe wyrzucanie jakiegoś tam słowa z pewną energią.
Pewnie tak. Natomiast jeszcze tylko chciałam wrócić, jeżeli możemy, do tej agresji słownej i w ogóle do różnych zachowań, najróżniejszych. Dobrze jest mówić właśnie, że czegoś nie chcemy, że to nam się nie podoba. To jest jakby informacja tylko i wyłącznie o zachowaniu. I ważne jest, żeby nie było pod tym czegoś takiego, że dzieciaki czują, że my tego naprawdę, że my się złościmy, że my jakoś to piętnujemy. Bo to, czy my pod tym komunikatem, to jaki ładunek emocjonalny będzie pod tym komunikatem, to też może wpłynąć na to, czy dziecko będzie chciało z nami współpracować, czy jeżeli usłyszy, że rodzic na przykład nim się kurza, denerwuje albo gardzi, to dzieci, pamiętajmy o tej autonomii, one mogą właśnie zacząć się buntować na taką naszą postawę i mogą jeszcze bardziej na przykład knąć, albo jeszcze bardziej się wściekać, albo jeszcze bardziej się irytować.
Który moment jest najtrudniejszy? Na tej osi nastoletniej?
Na tej osi nastoletniej mniej więcej okolice 16 roku życia. 16 rok życia to jest taki chyba najtrudniejszy, mniej więcej, bo dochodzi do załamania dotychczasowego sposobu funkcjonowania, czyli to, które dziecko znało. No ale jak ma 16 lat, to już wygląda jak dorosły człowiek, wymagania są zupełnie inne. Się okazuje, że musi się zdecydować, co będzie robiło w przyszłości. W sklepie pytają się per pan, pani. No i mnóstwo różnych innych wyzwań, tak? Zaczynają dostrzegać.
Czują się obciążone, tak?
Bardzo. Czują się obciążone. Taką nagle one się robią, to już nie są dzieci. Niby, tak? Z zewnątrz. I tak społecznie są odbierane jako już prawie dorośli. A tak naprawdę w środku to są jeszcze... No nie są dojrzali.
Ale może to pani powiedzieć z perspektywy psychologa, natomiast czy my jako osoby dorosłe wiemy, że to nie są osoby dojrzałe, ale przecież nastolatkom często wydaje się, że dorastają, same widzą te różnice, sięgają po różne doświadczenia, idą kupować chociażby papierosy. To jak to jest z tym ich poczuciem dorosłości?
To jest tak, że to jest to, o czym
powiedziałyśmy, mają tendencję do ryzyka.
Mają tendencję do ryzyka, która jest też jest jakby związana z tym okresem rozwojowym. Ale to, o czym powiedziałyśmy, że nastolatki z zewnątrz już wyglądają jako dorosłe. No i grupa rówieśnicza, kolejny temat, ta grupa rówieśnicza, wpływ grupy rówieśniczej i waga, jaką dzieciaki przywiązują do tego, żeby być w grupie rówieśniczej. No może być tak, że właśnie idą i sięgają po, nie wiem, po papierosy, po alkohol, no bo w sumie jakby zewnętrznie, no może być coś takiego, że pójdą do sklepu, poproszą i dostaną.
A ta skłonność do ryzyka też się wiąże z tym, co się dzieje w mózgu, prawda?
Tak.
Jak to wygląda?
Tak. No to jest jeden z takich elementów rozwojowych właśnie. Też to, co się dzieje w mózgu. Nastolatki są bardzo wrażliwe na układ nagrody. Tak? Tam jest... jest dopamina, która jest takim hormonem nagradzającym. I dzieciaki bardzo dużo robią właśnie dlatego, żeby poczuć ten wyrzut dopaminy. No i stąd właśnie są te zachowania ryzykowne, bo jak coś takiego jest w tych zachowaniach ryzykownych, że jak coś się uda albo coś się zrobi takiego innego, takiego trochę ryzykownego, no to ta dopamina naprawdę w dużym stopniu jest jakby wyrzucana do organizmu. A u dzieci tylko u nastolatków tak naprawdę ten poziom dopaminy on bardzo szybko spada. Jak one się nudzą, to on jest niski i robią dużo różnych rzeczy po to, żeby sobie podkręcić ten poziom dopaminy w organizmie.
Czyli taki hormonalny high.
Taki hormonalny high, dokładnie tak.
Na jakimś etapie to się uspokaja? No, w sumie dorośli też to robią. Chodzą na zakupy.
No tak, właśnie.
Oglądają seriale.
Tak. No, tak się mówi, że ten rozwój jest mniej więcej 25 roku życia. Mhm. Ale tak jak sama pani powiedziała, no różnie to bywa i różnie ludzie mają. Natomiast też wydaje mi się, że jest takie ważne, żeby wiedzieć, że ten rozwój nastolatka to jest po prostu chwila, to jest chwila w jakimś rozwoju i pięknie o tym pisze Ju, żeby się cieszyć swoimi dziećmi, że niezależnie od tego, co one robią, że się po prostu cieszyć tym, że one są.
To jest bardzo dobry akcent na dobranoc dla Państwa. Dodajemy w każdym razie otuchy o tym, co się dzieje w organizmach młodych ludzi, kiedy już mają naście lat. Rozmawiałyśmy z panią Sylwią Śliwocką, psycholog, która również prowadzi warsztaty dla rodziców, jak komunikować się z nastolatkiem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.